Zaczęliśmy rozważać list do Galacjan. Pamiętacie, powiedzieliśmy, że zbory, do których zwraca się apostoł Paweł, to są zbory, które są położone na południu tej prowincji rzymskiej Galacja, więc nie tej rdzennej Galacji, ale tej części z południa, tam blisko przy Morzu Śródziemnym, dołączone do tej północnej części środkowej Azji Mniejszej, jak to widzieliśmy na mapie. Apostoł Paweł te zbory założył podczas swojej pierwszej podróży misyjnej, która się datuje na lata 46-48 po Chrystusie. Wiemy, że ta podróż trwała gdzieś tak około 2 lata, niektórzy podają nawet dłużej, nawet do 3 lat. Obfitowała w wiele cudownych zdarzeń i na przykład między innymi w listrze, wiecie, od tego cudownego uzdrowienia tego sparaliżowanego człowieka i od uznania prawie Barnabę i Saula za bogów, prawda, doszło do bardzo szybkiego przestawienia się w emocjach i do ukamionowania i prawie, że niektórzy podają, że ten tekst grecki oddaje, że Paweł wręcz tam został wzbudzony z martwych, że on praktycznie był martwy, wszyscy zobaczyli, że on nie żyje, ale że został wzbudzony. Bracia do niego podeszli, on nagle wstał, prawda, i zabrali go. Niemniej był mocno znieważony i on to później wspomina w listach. A więc bardzo obfitujące wydarzenia, ten czas tej misji ewangelizacji. Wiemy, jak to się rozpoczęło. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, na to tłumaczą, kiedy oni trwali w modlitwach i w postach, Duch Święty rzekł: odłączcie mi Barnabę, Saula do dzieła, do którego ich powołał. I moi drodzy, on już wrócił z tego, zdał sprawę przed zborem i wiecie, że później zaczęły się problemy, bo pojawili się, tak to nazywamy, judaizujący bracia, a więc nawróceni Żydzi, nawróceni możliwe też, nie tylko nauczyciele, a faryzeusze do Chrystusa, ale którzy zaczęli głosić, że poganie, którzy nawracają się do Chrystusa, nie mogą być zbawieni, jeśli nie pierwsze, nie dadzą się obrzezać i nie będą zachowywać zakonu. A więc można powiedzieć tak, że gdyby oni zwyciężyli, to praktycznie Ewangelia byłaby zatrzymana. Nie rozprzestrzeniłaby się, bo wiecie, stać się poganą, żebyśmy wchodzili w zwyczaje żydowskie, to nie byłoby takie proste. A więc musielibyśmy się obrzezać, jeśli chodzi o mężczyzn, musielibyśmy zachowywać dni, święta, a więc to wszystko, co niesie z sobą żydostwo, co jest obce nam, poganom, nam, chrześcijanom pochodzącym z pogan. I teraz apostoł Paweł właśnie pisze ten list. Powiedzieliśmy, że pewne rzeczy, i tu jest spór. Jedni mówią, list został napisany przed tym soborem w Jerozolimie, 15 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie zebrali się apostołowie i starsi i zaczęli debatować i przyszli ci fałszywi nauczyciele i przyszedł też apostoł Paweł i Barnaba i spierali się. Należy obrzezać tych nawróconych pogan, należy ich zmusić do przestrzegania zakonu, czy też nie. I w Bożej mądrości, Duch Boży tam był, pamiętacie, postanowiliśmy tam takie piękne zdanie. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na pogan żadnych większych ciężarów, prawda? A więc to uratowało, że tak powiem, to zwiastowanie Ewangelii Jezusa, w ogóle zwiastowanie Ewangelii i samą Ewangelię przed wypaczeniem. Powiedzieliśmy też, że język tego listu jest bardzo ostry. Paweł tutaj bez ogródek mówi bardzo stanowczo, bardzo ostro do tych, którzy poddali się tego rodzaju nauce przez tych fałszywych nauczycieli. A więc słuchajcie, taka jest historia Kościoła, że kiedy uwierzysz w Jezusa, przychodzą ludzie, przychodzą pomysły, coś wyczytasz w internecie, coś wyczytasz w jakiejś książce i jest jakaś, wydaje się, nowa myśl i zastanawiasz się, czy to, w co do tej pory wierzyłeś, jest prawdą. Oczywiście, że diabeł jest szpecem od budowania czy sprawiania wątpliwości w naszych sercach. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zawsze diabeł robi, to podważa nasze nawrócenie. czy rzeczywiście jesteś nawrócony, czy rzeczywiście narodziłeś się na nowo, czy rzeczywiście Bóg ci przebaczył twoje grzechy. I każdy z nas musi stoczyć tą walkę. Nie ma tutaj żadnego jakby odstępstwa od tej reguły. Musisz stoczyć swoją osobistą walkę o swoją wiarę w Chrystusa. Albo Mu ufasz i ufasz temu, co On uczynił na krzyżu Golgoty i wierzysz temu i wyznajesz to i żyjesz według tego, albo zaczynasz tracić grunt pod nogami. Zaczynasz się zastanawiać, jak mogę być zbawiony. I czasami wielu ludzi kilka razy się nawraca, bo nie ma tej pewności. I wiadomo, że za prawdziwym, szczerym nawróceniem, które wiąże się z upamiętaniem, z żalem z powodu grzechu, odwróceniem się od grzechu, z nienawiścią do grzechu, jest działanie Boże w nas. Duch Boży działa w nas. Ale my o tym wiemy i On sprawia w nas nowe życie i my o tym wiemy. I mamy to wewnętrzne przekonanie i wewnętrzne świadectwo od Ducha Świętego, że On działa w nas i daje nam tą świadomość przebaczonych grzechów. A więc Paweł bardzo ostro do nich mówi. Po pierwsze mówi do tych fałszywych nauczycieli, niech są przeklęci. Nie jest łatwo mówić słowa przekleństwa, bądź przeklęty. Ale już pamiętacie, w Starym Przymierzu, kto nie dotrzymał Starego Przymierza, znajdował się pod Bożym przekleństwem. I kiedy czytasz te przekleństwa, chyba z góry Ebal, przekleństwa, to one były straszne. To były tak straszne przekleństwa, które mówi, gdziekolwiek się udasz, nie będziesz miał żadnego powodzenia. Będą choroby, będą nieszczęścia, po prostu ręka Pana będzie przeciwko tobie. Nie będziesz miał nigdzie możliwości ukrycia. I dosłownie tego samego Paweł mówi, przeklęty jest ten. I będzie przeklęty ten, który przynosi fałszywą naukę. I niech nie spodziewa się, że będzie inaczej w jego życiu. I o tym czytamy właśnie już zaraz w pierwszym rozdziale. Jest to słowo przekleństwa, 8 wiersz w pierwszym rozdziale. Ale także on do tych Galacjan mówi tutaj, w trzecim rozdziale, wierszu pierwszym, nierozumni Galacjanie. Czyli straciliście właściwe myślenie. Ja mówiłem, że to słowo jest mocne. To słowo znaczy idioci, nierozumni. I zobaczcie w wierszu trzecim tego trzeciego rozdziału, tu dalej jest powie, zaraz, trzeci. Któż was omamił? To jest jeszcze ciągle ten pierwszy wiersz. Nierozumni? I któż was omamił? W tym pierwszym wierszu trzeciego rozdziału. A więc jesteście omamieni przez to tych fałszywych nauczycieli i właśnie zachowujecie się jak ludzie nierozumni w tym wszystkim, czemu jakby z powrotem chcecie się poddać. W 19 wierszu 4 rozdziału Paweł mówi, dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. A chciałbym już teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ jestem, gdy o was chodzi w rozterce. Paweł mówi, ja nie wiem, co z wami będzie. Ja się zastanawiam, czy te 2 lata, czy 3 lata mojej pracy nad wami nie poszło na daremno, czy przeciwnikowi nie udało się was odwieść od tej prawdziwej Bożej Ewangelii. W 5 rozdziale on mówi w wierszu 3 i 4, właściwie wiersz 4 w 5 rozdziale mówi, odłączyliście się od Chrystusa. Wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. A więc zobaczcie, w jakim duchowym stanie znalazły się te zbory z powodu tych fałszywych nauczycieli. I 5 rozdział, wiersz 10, Paweł mówi tak, jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A więc bardzo ostry jest z tym, co pisze. Ostry, zdecydowany wobec tych fałszywych nauczycieli, ale pełen miłości do tych zborów, które założył, do Kościoła Jezusa Chrystusa i on walczy o nich. On nie chce, żeby oni zeszli na manowce i utracili zbawienie, żeby nie było tak, że utracili wręcz, pozbyli się, utracili łaskę, w której którą posiedli przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A pamiętacie, co robili ci fałszywi nauczyciele? Głosili jedną rzecz: Chrystus nie wystarcza. Musicie wrócić do zakonu, musicie się obrzezać, musicie zacząć zachowywać święta, dni, pory, roku, tak jak mówi o tym właśnie w tym liście i w czwartym rozdziale od wiersza 8 do 10, czy też piąty rozdział, wiersz od 1 do 4 mówi: musicie się dać obrzezać. A więc to jest tło. Teraz powiedzieliśmy, że ten list można tak generalnie najprościej, żeby jakoś on nam został w umyśle, podzielić na takie trzy części. Pierwszy i drugi rozdział to jest apostoł Paweł wykazuje swój autorytet, apostolski autorytet. I temu poświęca pierwsze dwa rozdziały. Rozdział trzeci i czwarty pokazuje, jaka jest rola zakonu w życiu człowieka. A wiersz piąty i szósty zajmuje się kwestią uświęconego życia chrześcijanina. A więc bardzo prosto to jakby ogarnąć. Dwa rozdziały. Tak mówiąc, w bardzo wielkim uproszczeniu. Prawda? Apostolski autorytet, kwestia rola zakonu i kwestia uświęconego życia. Ktoś by myślał, studiując ten list, że apostoł Paweł przesadza i jakby przeakcentowuje pewne rzeczy. Ale moi drodzy, zawsze tak jest, że kiedy coś jest skrzywione w jedną stronę, to trzeba to odgiąć tak, żeby to było znowu we właściwym miejscu. A więc nie będzie głosił, czy akcentu kładł, chociaż ten list nie pomija tej kwestii, nie będzie kładł tak jak Jakub, kładł nacisk na uczynki wiary, bo ci ludzie mieli zupełnie z czymś inny problem. Oni właśnie chcieli zachowywać jakieś tam uczynki kosztem wiary. A więc on musiał im skierować uwagę na to, czym jest wiara. Jakub borykał się z inną rzeczą. Dlatego był jakby to przegięcie było w drugą stronę. Ci ludzie mówili tak, że skoro uwierzyłem, no to mogę żyć jak chcę. Jakub mówi: absolutnie. A więc te dwa listy odpowiadają na dwa różne ważne kwestie w życiu chrześcijanina. Czym wiara jest, jak człowiek jest usprawiedliwiony, a z drugiej strony wiara, to co Jakub pisze, bez uczynków jest, nie ma właściwie egzystencji. I idźmy tutaj od początku, bo to są bardzo ciekawe rzeczy. Zaczyna się ten list tak: Paweł, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zborów Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Krótko, prosto, bez jakichś, wiecie, zbędnych, wielkich pozdrowień. Nie, bo on ma coś innego tutaj za zadanie do wykonania. Ale zauważcie, już zaraz na początku mówi coś bardzo ważnego. Mówi: jestem apostołem, czyli posłańcem. I zwróćcie uwagę, podkreśla to jak w żadnym innym liście. Mówi apostoł Chrystusa w innych listach. Czyli posłaniec Chrystusa. Albo ten, który jest powołany przez Boga na apostoła. Ale tutaj mówi, zwraca, jakby podkreśla, apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Mówi tak: ja zostałem apostołem nie ustanowiony przez jakiegokolwiek człowieka, albo nawet grupę ludzi. Ale moje powołanie na apostoła jest powołaniem od samego Chrystusa osobiście i od Boga Ojca, który Chrystusa posłał na tą ziemię. Czyli od razu zwraca uwagę, skąd pochodzi jego powołanie, jego autorytet. To nie jest autorytet dany od ludzi, ale jest mu dany od samego Boga. Moi drodzy, chciałbym się zatrzymać na chwilę tutaj przy tej kwestii. Apostoł Paweł dalej to tam później rozwija w tym pierwszym rozdziale. Ale zwróćcie uwagę na jedną ciekawą rzecz. Od razu ten fragment i te miejsca w tym pierwszym rozdziale jakby całkowicie burzą takie pojęcie jak sukcesja apostolska. Wiemy, że w kościele rzymskokatolickim Wszystko musi mieć jakby swój początek u biskupa Rzymu, prawda? I on jakby każdych następnych ordynuje czy mianuje i zachowana jest ta sukcesja apostolska od apostoła Piotra, nazywanego pierwszym biskupem, czy pierwszym papieżem, ale tym biskupem Rzymu, prawda? I później są ci następni i ta linia jest zachowana i mówią, ale wy nie macie tej linii, a więc nie możecie tutaj równać się z naszym Kościołem. I właśnie list do Galacjan i historia apostoła Pawła i powołanie apostoła Pawła i jego autorytet apostolski kompletnie burzy tego rodzaju myślenie. Bo on sam zaznacza i jak też w późniejszym tym liście mówi, że on nie został powołany przez grono apostolskie wybrane przez Jezusa. Nie oni kładli na niego ręce i go ustanawiali, ale jego powołanie jest bezpośrednio od głowy Kościoła, którą jest Jezus Chrystus. A więc zupełnie to się tutaj nam załamuje. Więcej możemy zauważyć kolejną bardzo ważną rzecz, że musimy odróżnić grono apostołów 12 powołanych przez Chrystusa od innych apostołów. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg w Kościele nie tylko ma swoich 12 apostołów, ale że tych apostołów, czy też ta posługa apostolska jest dużo szersza, o szerszym zasięgu, że jest więcej apostołów niż tych 12. Chociaż od razu muszę uczynić zastrzeżenie, że z perspektywy objawienia świętego Jana i budowy Kościoła, to ta 12 jest w tym fundamencie Kościoła uniwersalnego, czyli tego całego globalnego Kościoła, który powstał od samego początku aż do końca. I nic nie jest w stanie tej pozycji, tej 12 zmienić. To jest z Bożego wyboru, z Bożego postanowienia i wiecie, że oni są, teraz nie wiem w objawieniu, czy oni nazwani są jako te perły, imiona bram w tej Nowym Jeruzalem, w tej oblubienicy. Mniejsza z tym, można to sprawdzić w Księdze Objawienia, ale ich pozycja jest tutaj szczególna. Ale poza tą 12, szczególną i wyjątkową 12, mamy posługę apostolską, która dalej trwa. Stąd w liście do Efezjan, w 4 rozdziale, wierszu 11 jest napisane, że Chrystus, kiedy wstąpił do nieba, ustanowił w Kościele apostołów, proroków, nauczycieli, pasterzy i tak dalej. To znaczy, i zresztą w liście do Rzymian w 16 rozdziale i w wielu innych miejscach widzimy, że to grono i posługa apostolska jest pojęciem dużo szerszym. A więc nie ma czegoś takiego jak sukcesja. Liczy się bezpośrednie powołanie. Tym, który autoryzuje i mianuje, jest Chrystus, jest głowa Kościoła i to znaczy, że On cały czas na bieżąco sprawuje swoje rządy w Kościele. I apostoł Paweł tutaj nie musi szukać jakby ich namaszczenia w tym względzie. On ma namaszczenie od samego Chrystusa, od samego Boga. On szuka tej wspólnoty i jak najbardziej jest to konieczne i potrzebne, ale nie potrzebuje do tego, żeby pójść i głosić właśnie tutaj ich autorytetu w tym względzie. Moi drodzy, kolejna rzecz bardzo ważna, którą możemy zauważyć, że zawsze powołanie w Kościele do tego, aby ktoś był przywódcą, ktoś prowadził Kościół, zawsze pochodzi od Boga. Nie jest to wybór ludzi. Bez względu, albo inaczej, cokolwiek byśmy nie robili w Kościele, wiemy zawsze z 1 listu do Koryntian, z 12 rozdziału, że Bóg umieszcza nas w Kościele tak, jak chce i daje nam na miarę tego umieszczenia, a z tym idzie powołanie, autorytet, duchowy autorytet, na miarę tego, gdzie nas umieszcza w Kościele. Ale nigdzie nie ma czegoś takiego, że Kościół powołuje liderów czy przywódców. To powołanie i namaszczenie idzie z góry, od głowy, od Chrystusa i On powołuje. No teraz jest kwestia, jak to praktycznie ma wyglądać, moi drodzy. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że jego powołanie, jego apostolstwo jest od samego Chrystusa i od Boga Ojca. W Dziejach Apostolskich w 14 rozdziale, kiedy apostoł Paweł założył te zbory w Galacji, Popatrzcie, tu czytamy tak, od 21 wiersza. Zwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wiele uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii, utwierdzając duszę uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze i mówiąc, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. A gdy przez wkładanie rąk wyznaczali im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Popatrzcie, to jest podróż, która trwa 2 lata i kiedy apostoł Paweł jakby z powrotem wraca, doszedł do ostatniego miasta, do Derbe i później, kiedy wraca, on wyznacza w tych zborach starszych zboru, aby zarządzali tymi zborami. I u nas jest to przetłumaczone, przez wkładanie rąk wyznaczał im starszych. Zwróćcie uwagę, akcent nie jest położony, że zbór wybierał sobie starszych, to apostoł Paweł wyznaczał im pośród postów, modlitwy, wyznaczał im starszych. W liście do Tytusa mamy podobną rzecz. Popatrzcie, Tytus przecież nie był nazywany apostołem, ale myślę, że miał tego rodzaju posługę i był w gronie apostoła Pawła, bo razem z nim pełnił posługę. Prawda? I w liście do Tytusa czytamy tak, w 1 rozdziale, w 5, pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował, co pozostało do zrobienia i ustanowił po miastach starszych, jak ci nakazałem. I znowu zobaczcie, to ustanowienie starszych dla zborów szło od przywódców. Bóg powołał, Bóg ich namaścił, oni poprzez głoszenie Ewangelii budowali te zbory i mieli za zadanie, to była ich odpowiedzialność przed Bogiem i przed zborem, aby zborom ustanowić starszych. Różnie kościoły, ja tutaj nie chcę teraz oceniać, moi drodzy, dlatego że są tak różne sposoby prowadzenia i zarządzania zborami. Mamy system kongregacjonalny, gdzie właśnie duże pole ma kongregacja, czyli zbór, duże możliwości do głosu. Jest system prezbiteriański, gdzie zborem zarządza grupa starszych. Jest system episkopalny, gdzie jest jeden silny lider nazywany biskupem, bo od słowa episkopos, i co on powie, tak ma być i koniec. Nie? I różnie są kościoły prowadzone. I wiecie, mogę zauważyć jedną rzecz. Bez względu na to, jak są kościoły prowadzone, jeżeli tam jest właściwie prowadzone życie, Bóg udziela im błogosławieństwa. Niemniej, chcę powiedzieć tak, i tak patrząc na nasz Kościół, troszeczkę pod tym kątem Bożego Słowa, to możemy powiedzieć, że Kościół Zielonoświątkowy to jest ustrój episkopalno-prezbiteriański, kongregacjonalny. Mamy wszystkie elementy, bo jest pastor, który ma dość duże uprawnienia, ale nie jest sam. I bardzo dobrze, że nie jest sam. Prawda? Ma obok siebie starszych zboru, jeżeli ich jeszcze za dużo nie ma, czy może tak, bo wiecie, liczba starszych nie jest określona, ilu starszych ma być w danym zborze. Nigdzie nie jest napisane, że zbór do 50 osób powinien mieć 1, 2, 3 czy 5 starszych, a powyżej 100 już powinien mieć 12, jak 12 apostołów. I niektóre zbory idą jakby, czy pastorzy tak myślą, jak było 12 apostołów, to najlepiej mieć 12 starszych. Nie. Słowo Boże tego nie reguluje. Tak naprawdę starszych jest tylu, ilu powołuje Pan. No, fajnie powiedzieć. Prawda? Ale teraz skąd my wiemy, kogo Pan powołuje, kogo nie powołuje? Jeszcze na jedną rzecz. Wiecie, kiedyś to badałem, zastanawiałem się, bo tutaj w liście do Koryntian, w tym 14 rozdziale, a gdy przez wkładanie rąk wyznaczali im starszych. Tytus miał wyznaczyć starszych. To słowo, które tutaj jest przez wkładanie rąk, nie wiadomo, czy ono jest tak dobrze przetłumaczone. Jak jest przetłumaczone w tym Nowe Życie? Jola chyba tam ma akurat to tłumaczenie. Zerknij tam na wiersz, na ten 14 rozdział, wiersz 23. Jestem ciekaw. W każdym razie tu jest użyte greckie słowo, sprawdzałem to w słowniku grecko-polskim, które oznacza wyciągnąć rękę, ale też podnosić rękę, by głosować. Prawda? Wybierać przez wyciągnięcie ręki, ustanawiać. wyznaczać, zamianować. Teraz pytanie jest, zależnie jak przetłumaczymy i na co położymy akcent, no w takim kierunku pójdziemy w ustroju. Ale chcę coś powiedzieć. Myślę, że lata życia, praktyki Kościoła pokazują na taką jedną rzecz. Ważne jest, i myślę, że to jest właściwa biblijna myśl, bo jest Boże powołanie. Ważne jest, żeby ten, który jest powoływany, to odkrył i zbór, żeby to odkrył, to powołanie w danym człowieku. Kiedy on jest ustanowiony liderem, prawda, przywódcą i ma tą świadomość, i zbór ma tą świadomość, że to jest od Pana, to później on powinien odbierać w swoim sercu, modlić się, kogo Pan powołuje, aby go mógł ustanawiać dla zboru tak, aby to nie było jednoosobowe przywództwo. I moi drodzy, i teraz jest tak, że myślę, że my tutaj łączymy te rzeczy. Nie tylko wyciągnięcie ręki w kierunku położenia ordynacji, ale też jest to, że w tym rozpoznaniu przez przywódców powołania kogoś jest coś takiego, że też zbór wyciąga swoją rękę umownie, prawda, poprzez głosowanie. My to mamy tajne głosowanie, żeby nie było, prawda, gdzie cały zbór się modli, odbiera w sercu. Jeżeli pastor przedstawia osoby, które sam modli się, odbiera, że powinny zostać starszymi zboru i przedkłada to przed zbór. I możliwe, że właśnie to tak tam było w tych zborach. Kiedy oni wracali, Paweł się modlił się razem z całym zespołem, który był z nim. Tam był przecież, wiemy, że był i Barnaba, ale sądzę, że tam było ich więcej. Prawda? I przed zbór przedstawiali ludzi. I teraz cały zbór albo opowiadał, mówi, tak, my się zgadzamy, odbieramy to w naszych sercach, lub nie. Jest to trudne, moi drodzy, tutaj, bo też tak różne, że tak powiem, są osoby na różnym duchowym poziomie, prawda? A więc gdyby oddać to prowadzenie zborowi, też byłoby to niewłaściwe. I myślę, że tutaj nasz Kościół znalazł jakiś taki środek do tego, że to pastor podaje, a zbór ma tą możliwość podniesienia ręki na znak zgody lub nie, mówiąc umownie, prawda, że mówią tak, my odbieramy podobnie, albo przynajmniej większość, my odbieramy podobnie, jesteśmy za tym i chcemy, żeby ta osoba, czy te osoby były starszymi zboru. Bo jak wiemy z Bożego Słowa, jest ta odpowiedzialność. Akcent jednak jest położony, Bóg powołuje, Bóg ustanawia, my rozpoznajemy, przywódcy i Kościół rozpoznają i pozwalają tym osobom, aby pełniły swój urząd, swoje zadanie w Kościele. To jest niesamowicie ważne, kiedy zrozumiemy, że nie dzieje się to na zasadzie, bo ja tego lubię, a tego nie lubię. Nie dzieje się na zasadzie, że kiedy ma się odbyć jakieś głosowanie, to jedni jeżdżą do domów drugich i przekonują. Nie ma nic przeciwko zdrowej rozmowie i dyskusji. Gorzej jest, kiedy zaczynają się takie niewłaściwe podchody, prawda? Kiedy to burzy porządek, kiedy burzy jedność, kiedy jeden zaczyna atakować drugiego, czy też wręcz czasami szkalować. A więc musimy wiedzieć, jak wiele tutaj jest, wiele możliwości Bóg daje zborowi, nie? Ale też jaka jest odpowiedzialność każdego z nas przed Bogiem, abyśmy to rozważyli. A więc apostoł Paweł tutaj mówi, moje powołanie nie jest od człowieka. Kiedy później opisuje, ja spotkałem się z apostołami, to nie dlatego, żeby oni go teraz ordynowali. On tylko chciał sprawdzić, czy to, co głosi, jest zgodne z tym, co oni głoszą. Tak o tym pisze w drugim rozdziale. I to też jest argument, którego tutaj używa, jeśli chodzi o Galacjan, mówiąc, i ci tak zwani wielcy nic innego mi nie narzucili. Zgodzili się ze mną. Popatrzcie do tego drugiego rozdziału. Mówi tak, potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa, a udałem się tam na skutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza znaczniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby czasem się nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Świetnie. Apostoł Paweł wcale nie uważał, że jest ważniejszy od tych tam w Jerozolimie. Absolutnie. On tylko mówił, moje powołanie jest od Boga. Tak samo jak ich. ja ich szanuję. Więcej, ja ich tak szanuję, że ja idę sprawdzić, czy to, co głoszę, jest właściwe. Ale on mówi tak, i ja im wyłożyłem na osobności, co głoszę między poganami, aby się nie okazało, że daremnie biegnę, czy biegłem. Ale tutaj mówi tak, ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono do obrzezania. A właśnie to chcieli ci fałszywi nauczyciele, żeby oni, żeby Galacjanie naprawdę byli zbawieni, muszą się obrzezać. Nie, oni nie zmusili Tytusa do tego. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. A co się tyczy tych, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, czym oni niegdyś byli, nic mnie to nie obchodzi. Bóg nie ma względu na osobę. Otóż ci, którzy cieszyli się szczególnym poważaniem, niczego mi nie narzucili. Raczej przeciwnie, gdy zobaczyli, że została mi powierzona Ewangelia między nieobrzezanymi, jak Piotrowi między obrzezanymi, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. I mówi, podali mi dłoń. Mówią, dobrze głosisz, bracie. A więc z drugiej strony nie chcę, żebyśmy zrozumieli też niewłaściwie. Apostoł Paweł nie miał ani poczucia wyższości, ani nie gardził apostołami. On tylko mówił tak, broniąc swojego apostolstwa i mówiąc, słuchajcie Galacjanie, nawet apostołowie Chrystusa nic nie zarzucili tej Ewangelii, którą ja wam zwiastowałem i w którą uwierzyliście. A więc nie ma żadnych podstaw, żebyście teraz zaczęli słuchać tych fałszywych nauczycieli, tych pseudonauczycieli. Skoro ani ja, który otrzymałem powołanie od Chrystusa, ani apostołowie nie dostrzegli tutaj niczego, co by należało zmienić w moim zwiastowaniu. Autorytet. I później mówi w wierszu drugim, i wszyscy bracia, którzy są ze mną do zboru w Galacji. Lubię to. Nie piszę sam, nie zabiera głosu sam. Już nieraz mówiłem na tym miejscu, chociaż był tym wielkim apostołem Pawłem, nazywany apostołem narodów, nigdy nie działał sam. I to jest cudowne, kiedy lider, kiedy przywódca, kiedy przywódcy są razem, kiedy nie jest sam, ma wokół siebie innych przywódców. To jest kapitalne, moi drodzy, bo wtedy to daje nam poczucie bezpieczeństwa. Bo są inni obok nas. W razie czego zawsze możemy rozmawiać, zawsze możemy być zabezpieczeni. A poza tym, kiedy razem przemawiamy, to ma inną wymowę. Nie przemawiam sam. Jest grono braci, którzy przemawiają. Dlatego zachęcam, moi drodzy, kiedy jest właśnie niedzielne nabożeństwo, modlitwa tam na górze, to idźmy też, ci przynajmniej, którzy usługują cokolwiek, idźmy jeszcze przez chwilę być razem, modlić się, błogosławić zbór. To daje poczucie siły. Dlatego cieszę się z tych braci, którzy tam czasami dołączają, a niektórzy regularnie są ze mną i modlą się, bo jesteśmy razem, aby się modlić o sprawy te bieżące i zboru. I bardzo to lubię, to stwierdzenie. I wszyscy bracia, którzy są ze mną. I to jest genialne, jak cały Kościół jest razem, nie? Wszyscy, którzy są ze mną razem, kiedy wszyscy jesteśmy razem, aby głosić Ewangelię, aby zdobywać to miasto. Już nie jestem sam, nie jesteśmy nawet tylko grono przywódców, ale jesteśmy razem, bo wtedy Kościół ma siłę i moc. I to jest cudowne. I teraz mówi o kwestii łaski i pokoju. I zawsze, kiedy apostoł Paweł używa jeszcze wcześniej tutaj mówi łaska i pokój, to słowo łaska wszyscy znamy. Nigdy Paweł nie używa tego na zasadzie takiego, wiecie, grzecznościowego wtrętu. Łaska i pokój. Tak jak, no, jak się masz, no dobrze, czy no, jakieś takie słowa tak czasami wypowiadamy bezmyślnie. On to czyni z głębokim przekonaniem. Łaska i pokój. Od Boga Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Tym bardziej, że te zbory przestały mieć pokój. Słuchajcie, kiedy przychodzi fałszywa doktryna, on zresztą o tym za chwilę mówi, oni byli tak podnieceni tą fałszywą nauką. Dosłownie, to, tam jest to słowo odniesione, byli podnieceni, tak pobudzeni w sposób niewłaściwy, że byli gotowi zostawić Ewangelię dla tego, co im się tak wydawało atrakcyjne, głoszone przez tych fałszywych nauczycieli. Dlatego on mówi, łaska wam i pokój. Tak bardzo tego potrzebujecie, i łaski, i pokoju. Tej łaski, od której próbujecie, czy którą w nieświadomości, bo jestem przekonany, że to było zwiedzenie, to szło w kierunku zwiedzenia, oni byli nieświadomi tego, ale tak jak czytaliśmy, wyparliście się Chrystusa, pozbyliście się łaski w tym momencie, kiedy dołożycie do tego usprawiedliwienia, które jest w Chrystusie, jeszcze kwestie uczynków, uczynki zakonu. A więc łaska, czyli ta wszelka Boża przychylność, opieka, życzliwość i pokój, czyli to bezpieczeństwo, zgoda, niech będzie razem z wami od Boga Ojca, który nas wyrwał, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Czyli dosłownie Chrystus nas wyjął z tego złego wieku. Tak jak pamiętacie w liście do Kolosan, że przeniósł nas z ciemności do światłości, ze śmierci do życia. Tutaj używa tego słowa, że on was usunął z tego złego wieku i przeniósł do swojego królestwa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. I tutaj on nawet nie używa słowa podobnej. On używa innej, całkowicie różnej od tej, którą wam zwiastowałem. Bo to, co, o czym mówimy, to było tak różne, że on, apostoł Paweł tutaj nie zostawia żadnego, to nie ma nawet ani krzty podobieństwa do Ewangelii. To jest coś zupełnie innego. Takie tutaj właśnie słowo jest użyte w tym miejscu. Tak prędko dajecie się odwieść. Tutaj są takie... Paweł tutaj wyraża ogromne zaskoczenie. Słuchajcie, przed chwilą te zbory założył, ustanowił starszych, wrócił do zboru w Antiochii i nagle słyszy, że dzieje się bardzo źle. Jest tym poruszony, zaniepokojony, zdumiony tym, że tak szybko, w taki sposób oni właśnie odchodzą od Ewangelii, którą on im właśnie zwiastował, którą im przekazywał. Dajecie się odwieść, odprowadzić. Szukam tego słowa, gdzieś tu miałem zapisane, żeby oddać go tak, jak ono jest użyte. Za dużo mam notatek. Dosłownie to słowo odwieść oznacza wymówić posłuszeństwo. Czyli mówi tak, wypowiedzieliście posłuszeństwo wierności jednej osobie, Chrystusowi, a oddajecie się pod posłuszeństwo zupełnie kogoś innego. Dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nieba, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł nie, z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jest bardzo ciekawe, że apostoł Paweł też tutaj siebie umieszcza. Mówi tak, gdybym ja wrócił i zaczął wam głosić zupełnie co innego, niż wcześniej wam głosiłem, to przekleństwo niech spadnie też na mnie. Tak możemy to zrozumieć, prawda? Popatrzcie, jak apostoł Paweł tutaj mówi, nic nie może, żaden autorytet ludzki nie może stanąć nad Ewangelią Chrystusa. Bo wiemy, że raz przywódca może wszystko głosić dobrze, ale dzieją się tak różne rzeczy w życiu człowieka, że ten, który kiedyś stał, może przestać stać w prawdzie. Dlatego musimy badać, musimy sprawdzać, musimy czuwać, prawda? My nie mamy iść ślepo za przywódcą. Słuchajcie, Kościół jest takim organizmem Bożym, że nie jest zobligowany do ślepego posłuszeństwa. Gdybym nawet ja albo anioł z nieba przyszedł i głosił wam coś innego od tego, co słyszeliście na początku, niech będzie przeklęty. Nie ma żadnego wyjątku. I apostoł Paweł tu jest bardzo uczciwy. Mówi, Ewangelia Chrystusa i to, co uczynił Chrystus, nie może być usunięte w cień przez nikogo. Nie ma znaczenia. Imię, pozycja, kim był, co robił. Jeżeli nie wytrwał w prawdzie, straci autorytet od Pana, namaszczenie, a więc Kościół musi się, że tak powiem, jakby ochronić przed tego rodzaju osobą, która przestaje być w tym momencie wiarygodna i przestaje mieć autoryzację samej głowy. Ja nie mówię tutaj o rzeczach takich, wiecie, drugorzędnych dotyczących prawd czy Ewangelii. Bo w Kościele jest tak wielu przywódców, którzy mają tak różne, że tak powiem, zrozumienie różnych rzeczy, ale nie są to rzeczy zasadnicze i kluczowe. Czasami one próbują dzielić Kościół i to jest źle. Jeżeli są to rzeczy drugorzędne, wiem, że kiedyś bardzo Kościół dzielił się, czy w naszych zborach było dużo takiej sporów, czy siostry mają nakładać chustki, czy nie nakładać. Jedni z kolei będą na stanowisku stać, że do wieczerzy powinno się jednak umywać nogi i to w sposób taki czysto praktyczny. Ale jeżeli łączy nas Chrystus i prawdziwa miłość i pasja do Chrystusa, to są rzeczy drugorzędne. One nie mają większego znaczenia. Gorzej, jeżeli z tego zrobimy coś pierwszorzędnego. Jeżeli nie nakładasz, siostro, chusty na głowę, nie możesz mieć społeczności z Chrystusem. Jeżeli już by ktoś coś takiego głosił, to znaczy, że głosi niewłaściwy sposób, prawda? Albo nie rozumie tego, co ten fragment w liście do Koryntian oznaczał, jakie miał znaczenie. I teraz rozumiecie, drugorzędna rzecz zostaje wyniesiona i tak jak tam obrzezać, a tutaj musisz nakładać, bo inaczej. Prawda? Jeśli nie umyjesz nóg przed wieczerzą brat bratu, a siostry siostrą, to wieczerza nieważna, czy w ogóle, prawda? A więc literalnie pewne rzeczy są brane i Kościół, i słuchajcie, i znowu przychodzi ktoś i mówi, nie możecie być prawdziwym zborem, jeżeli tego nie praktykujecie. Zawsze idźmy do źródła. Sprawdź, czy to jest prawda, ta zasadnicza. A jeżeli jest to prawda, którą dla jednych to może być ważne, jeżeli tak uważasz, tak sumienie twoje, już praktykuj to, ale nie zmuszaj do tego innych. I nie uzależniaj od tego zbawienia swojego czy innych. Bo jeżeli coś dołożysz do Chrystusa, jesteś w tym samym miejscu, co Galacjanie. Bo to znaczy, że jednak bez chustki do nieba nie wejdziesz. Albo bez umycia nóg do nieba nie wejdziesz. Albo bez innych rzeczy, słuchajcie. A więc musimy wiedzieć, co jest zasadnicze. Co jest rzeczywiście tą prawdą, na której oparta jest właśnie Ewangelia. Ale jeżeli pozwalamy, wierzysz tak, masz takie przekonanie, trzymaj go dla siebie. Praktykuj tak. Niech cię Bóg błogosławi. Będzie Bóg ciebie błogosławił, będzie błogosławił tą drugą osobę. Tak samo będzie błogosławił, bo mają relację i społeczność z Jezusem Chrystusem. A więc mamy tutaj ten początek. Paweł broni tego apostolstwa, wrócimy do tego następnym razem, będziemy dalej rozwijać te myśli. To, co pisze tutaj w tym liście do Galacjan o wydarzeniach z własnego życia, do tego jeszcze wrócimy i zastanawiamy się, czy próbujemy mniej więcej ustalić tą chronologię, o której Paweł tutaj pisze. Zresztą dobre uzupełnienie jest właśnie w Dziejach Apostolskich, w 9 rozdziale, w 11, 12 rozdziale, w 13, 14 Dziejów Apostolskich, kiedy możemy pewne rzeczy zebrać razem i ustalić jakby tą chronologię od jego nawrócenia i później, jak to dalej było w jego życiu. A teraz chcemy Bogu podziękować za jego święte słowo. Ja mówię, jest to, nie jest to proste i nie jest to łatwy list. I tam później jeszcze on mówi bardzo mocne słowa odnośnie zakonu, które sądzę wielu tym, którzy są tacy prożydowscy, nie będzie się podobać. Ale sam Paweł był Żydem. Więcej. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Tak jak Żyd nie musi stawać się poganinem, niech jest Żydem zachowującym swoje żydowskie tradycje. Oprócz oczywiście pewnych już rzeczy, które są w Nowym Przymierzu zupełnie już nie funkcjonują, jeśli chodzi o ofiary, prawda? A więc Żyd nie musi stawać się poganinem. Ani poganin Żydem. Mają się stać po prostu nowym stworzeniem w Chrystusie. Jeżeli jeden i drugi nie stanie się nowym stworzeniem, to ani jeden, ani drugi nie będzie zbawionym człowiekiem. Powstańmy, moi drodzy. Panie, tak dziękujemy Ci za tą Ewangelię, która jest pełna mocy, pełna łaski, która wnosi życie i pokój. I dziękujemy Ci, że przez prostą, dziecięcą wiarę i ufność w Tobie człowiek dostępuje zbawienia, dostępuje przebaczenia grzechów, dostępuje nowego życia. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty dałeś nam Ewangelię, że Jezus Chrystus dokonał wszystko, co jest potrzebne dla naszego zbawienia. Tak błogosław teraz nasze serca i modlę się, Panie, aby Duch Święty i prawda Twojego Słowa umacniała nasze serca, rozświetlała nasze myśli i dawaj nam zrozumienie tego Słowa i tego listu, Boże, tak, abyśmy przynosili Tobie wszelką chwałę i abyśmy w sposób właściwy wierzyli, ufali i też innych zapraszali do wiary w Jezusa Chrystusa. Błogosław nasze serca. Amen.